9.
9 na 10 Europejczyków oczekuje większego zjednoczenia Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań i kryzysów. Większość chce też mocniejszej roli wspólnoty w zapewnianiu bezpieczeństwa. To wyniki najnowszego Eurobarometru, czyli badania opinii w krajach unijnych. Grażyna Wiatr ze szczegółami.
Unia Europejska musi wdrożyć plan dozbrajania i niewykluczone, że w obliczu zachowań nowej administracji amerykańskiej przejąć ciężar sojuszu obronnego. Mówi mi ekspert od unijnej polityki bezpieczeństwa dr Grzegorz Gil i przypomina, że w unijnych traktatach są ku temu podstawy.
Unia Europejska, jakkolwiek to brzmi, jest sojuszem obronnym, oczywiście w dużej mierze uśpionym, ale może zostać ożywiona.
Ekspert nie wyklucza takiego scenariusza. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Według mieszkańców Unii priorytetem powinny być inwestycje w obronność. Utrzymanie pokoju to z kolei największa korzyść z bycia we wspólnocie. Ta noc była krótsza, a to z powodu zmiany czasu. Dzisiaj do końca października jesteśmy już w tym letnim. Lekarze ostrzegają, że ta tradycja powinna się skończyć, bo tylko szkodzi naszemu zdrowiu. Dlaczego? Pytał o to reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
Prawdziwa udręka przychodzi dopiero na drugi dzień. Żeby wyrównać nasz dobowy cykl, jednym wystarczy dodatkowa kawa, innym intensywna regeneracja, bo problem odczuwają nawet tygodniami, mówi mi lekarka rodzinna Małgorzata Kwiatkowska.
Ta godzina jest bardzo dużym szokiem dla organizmu. Jedni w ciągu 3 dni się przystosują, inni w ciągu miesiąca nie mogą dojść do siebie.
A jeszcze gorzej mają osoby z chorobami przewlekłymi. I dlatego lekarze przypominają, że mimo zmiany czasu leki warto wziąć o czasie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
Rzeczniczka Komisji Europejskiej zaapelowała do polskiej prezydencji o wznowienie dyskusji na ten temat. Niespełna pół godziny dzieli nas od ostatnich zawodów tej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Sezon tradycyjnie wieńczą loty Słoweńskiej Planicy. Jakie cele na dzisiaj ma obecny lider naszej kadry, mówi Paweł Wąsek dla skijumping.pl.
Nie zaspać to jest pierwsza rzecz, no bo jednak będzie trzeba rano wstać i po prostu dobrze się bawić tym finałem. Mieć frajdę z tych skoków i żebyśmy wszyscy po prostu szczęśliwi mogli być do domu.
Oprócz niego na skoczni pojawi się jeszcze 4 naszych. Stoch Kubacki zniszczą i wolny początek konkursu. Przypomnijmy o 9:30, a w Radiu Z już teraz polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Marcelina Zawisza, Partia Razem.
Dzień dobry.
Pani Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Pan Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Pani Anna Bryłka, Konfederacja.
Dzień dobry.
Pan Michał Kobosko, Polska 2050, Trzecia Droga. Witam
serdecznie. Dzień dobry.
Szanowni Państwo, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która umożliwia czasowe blokowanie migrantom składania wniosków o azyl. W Polsce to był projekt rządowy. Rząd z miejsca taką blokadę wprowadził w życie, ale prezydent jednocześnie wysłał do premiera list z pytaniami w sprawie działań podejmowanych przez rząd w kwestii imigracji, zwłaszcza tzw. readmisji, czyli przekazywania imigrantów z Niemiec do Polski. Posłuchajmy pana premiera.
Nie mam wątpliwości, że większość zaangażowanych przy granicy robi to z potrzeby serca. Przyjmuję taką nadzieję. Robi to, co w ich mniemaniu jest słuszne i moralne. Ale ja jestem premierem polskiego rządu, a nie aktywistą organizacji pozarządowej. Ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskiej granicy. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to nie jest sytuacja biednych migrantów, którzy są przez polską stronę źle traktowani. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to jest zorganizowana akcja dywersyjna ze strony Moskwy i Mińska, wymierzona prosto w bezpieczeństwo Polski i Europy. I będziemy tutaj, niezależnie od komentarzy, będziemy tutaj postępowali w sposób bezwzględny i będziemy chronić granicy przed każdym, kto chce ją nielegalnie przekroczyć. I więcej już nie będę tego komentował. Znaczy, to i czy się to komuś podoba, czy nie, tak będzie.
Pani Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, to zawieszenie przyjmowania wniosków potrwa 2 miesiące, 60 dni konkretnie. Czy będzie przedłużone, czy to jest takie podwybory trochę wasze zagranie?
No to zależy od sytuacji. Na razie mamy nasilanie się prób nielegalnego przekroczenia granicy i sytuacja na granicy z Białorusią po prostu dzisiaj zagraża bezpieczeństwo Polek i Polaków i stąd ta propozycja. Premier jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w kraju i to jest naturalne, że szuka rozwiązań, wszelkich rozwiązań, żeby i poczucie bezpieczeństwa i samo bezpieczeństwo też oczywiście tych, którzy stoją na granicy, broją granicę, żeby przed nielegalnymi imigrantami, żeby to bezpieczeństwo im zapewnić.
Proszę powiedzieć, bo tutaj tak jest taka sugestia ze strony pana prezydenta, który napisał list do premiera, że premier interesuje się tylko ochroną wschodniej granicy, czy chwali się tym, co się dzieje na wschodniej granicy, a zdaniem prezydenta problem jest na granicy zachodniej i pan prezydent między innymi pyta, jakie premier podjął działania w kwestii przekazywania migrantów do Polski przez władze Republiki Federalnej Niemiec. Chodzi o takie sytuacje, kiedy Niemcy uważają, że imigranci nielegalnie dostali się z terytorium Polski do ich kraju i ich cofają. Posłuchajmy pana premiera, bo pan premier odniósł się do pytań pana prezydenta tak oto.
Staram się absolutnie przestrzegać tego zwyczaju, że jak jestem za granicą w towarzystwie czy w związku z sytuacją międzynarodową, to nie komentuję tego, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Ja niczego dobrego nie mogę powiedzieć o tym, co robi ostatnio pan prezydent i także o jego liście i pytaniach, więc nie będę tego komentował. Ile to jest? 138? Liczyłem dzisiaj?
Jeden, 130.
No, 130. Dla mnie to jest jedyna odpowiedź, na jaką mnie w tej chwili stać. Zostało 131 dni i jakoś damy radę.
Prezydent twierdzi, powołując się na publikację niemieckiego dzielnika Die Welt, że lider CDU Friedrich Merz, który negocjuje powołanie niemieckiego rządu, rozmawia z sąsiednimi krajami nad tajnym planem zawracania osób ubiegających się o azyl na granicy. To jest pytanie o to, co wy robicie jako rząd na zachodniej granicy.
Nie, to jest bardzo ważne pytanie. Ja zwrócę uwagę na to, bo może nie wszyscy wiedzą, że liczba readmisji na nasze, jeśli chodzi o naszą zachodnią granicę, spadło 40%. W 2024 roku tych readmisji było o 300 mniej niż w roku 2023.
Czy chce pani powiedzieć, że bo te kontrole, Niemcy wprowadzili kontrole na swoich granicach we wrześniu roku 2023, czyli za rządów PiS-u. Czy pani mówi, że za rządów PiS-u tak naprawdę więcej imigrantów było przekazywanych z Niemiec do Polski niż za waszych czasów?
To jest fakt. Znaczy to są oficjalne dane, które można sprawdzić. To za rządów PiS-u bardzo dużo mówiło się o ochronie granicy, straszono imigrantami, ale niewiele w tej sprawie robiono. Na wschodniej granicy mieliśmy dziurawy płot, a na zachodniej granicy na dużą skalę readmisję. Poprzedni rząd po prostu nie rozmawiał. Na tym polegał problem. Obrażał wszystkich naszych europejskich partnerów, ale nie rozmawiał, nie szukał rozwiązań, tylko szedł na zwarcie. My po prostu konkretnie działamy w tej sprawie. Chcemy, żeby tych readmisji było jak najwięcej. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby Niemcy znieśli kontrolę, żeby Polacy spokojnie mogli przejeżdżać do zachodniej części Europy bez kontroli na granicy, bo w wielu miejscach to jest po prostu problem, stoi się tak jakby strefy Schengen nie było, a strefa Schengen i ten wolny przepływ osób jest dużym osiągnięciem także Polski.
Było jak najmniej, a nie jak najwięcej. Tak, żebym ja dobrze panią zrozumiał.
Nie, oczywiście, że tak. Chcę, żeby readmisji było jak najmniej. To jest kwestia też budowania zaufania do Polski, do tego, jak chronimy wschodnią granicę. Ten projekt, dzisiaj flagowy projekt nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, Tarcza Wschód, jest też elementem ochrony granicy i budowania zaufania w ramach Unii Europejskiej do tego, że granice są szczelne i że te readmisje po prostu nie są potrzebne.
Ale
tak,
chcemy, żeby
ta liczba readmisji spadała.
Jak sama pani powiedziała, strefa Schengen, czyli taka strefa krajów, których nie ma wewnętrznych kontroli, właściwie jest fikcją w tej chwili, bo Niemcy kontrolują polskie granice.
To dotyczy przede wszystkim Niemiec, bo zwrócę uwagę na to, że oni mieli wybory i to było ewidentnie pod wybory wprowadzenie kontroli nie tylko na granicy z Polską, Kownacki, ale ze wszystkimi innymi krajami.
Prezes Kaczyński wczoraj pojechał na granicę do Słubic i też się powoływał na to, co się dzieje w Niemczech, na te doniesienia o rzekomym przygotowywaniu jakiegoś wielkiego porozumienia tajemnego z sąsiadami dotyczącego przekazywania imigrantów z Niemiec do Polski. Jaka waszym zdaniem jest to skala? Dlaczego uważacie, że w tej chwili jest tego znacznie więcej niż za waszych rządów?
Ja o tym powiem, ale pierwsze chciałem podziękować pani poseł Pomasce, bo przyznała, że rozmawiają z Niemcami. Zarzucała rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że nie rozmawiał w tej sprawie. To znaczy, że te rozmowy się toczą, a skoro są tajne, no to pani poseł też nie powiedziała o tym wszystkim. Nie wiem, no bo jakby są tajne, to my wszyscy tego nie będziemy.
Nie, no ja mówiłam o tym, że rozmawiamy, a wy nie rozmawialiście w ogóle z nikim.
Tak, bo nie chcieliśmy przyjmować migrantów. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz,
pan manipuluje, tutaj Donalda Tuska. Bardzo, no.
Ja się zastanawiam, czy on wziął jakieś tabletki, czy to jest jakiś inny Donald Tusk. Ale dlaczego pan nie pokazał Donalda Tuska, tabletek, który trzy lata temu mówił zupełnie co innego? Czy naprawdę, ja widzę gościa, który... Czy ma jakieś jakąś chorobę, żeby w przeciągu trzech lat tak zasadniczo zmienić stanowisko? No więcej, dlaczego się nie dopytali Donalda Tuska, skoro... I to się zgadza, bo to jest wielokrotnie powtarzane, że te działania na granicy wschodniej są działaniami de facto służb rosyjskich, białoruskich. To jak ocenić działanie polityków Platformy Obywatelskiej, którzy wspólnie z Putinem i Łukaszenką to robili, bo wspierali tych, którzy przechodzili przez granicę. Więc tego nie rozumiem. Ale dobrze, że nie wiem, czy bez, czy już możemy nie mówić o tabletkach, dobrze, że zmienił zdanie. Z tego się cieszymy.
No, teraz niewątpliwie zmienił premier zdanie. Jak pan zauważył, zmienił zdanie. Przed wyborami w 2023 roku Donald Tusk dokonał zwrotu w sprawie...
Pytanie, czy to zdanie znowu się nie zmieni? Może odstawi coś 1 czerwca i
panie
to zdanie będzie zupełnie inne.
Ja mogę przypominać Jarosława Kaczyńskiego, który
był oskarżony o branie leków. Pan pokazał dzisiaj Donalda Tuska.
Rozumiem, więc rozmawiajmy o tym, co mówi Tusk.
Rozmawiajmy o tym, że to jest facet... I państwo jesteście kompletnie niewiarygodni, bo nie można tak robić, jak wy postępujecie. A teraz odnośnie tego, co jest na granicy zachodniej. No fajnie pani powiedziała o tych radmisjach, tylko radmisja... Akurat nie jestem specjalistą, chociaż jestem prawnikiem, nie jestem pełny specjalistą.
Ja będę przypomniał, radmisja, ale... czy przekazywanie przez Niemcy uchodźców do Polski.
W procedurze. Dlatego ona jest mniejsza, tylko że... I to są nie dane Bildu, nie dane Prawa i Sprawiedliwości, tylko dane niemieckiego MSZ-u. I to jest tak, zwroty w roku 2024, zawracanie z granic, to jest prawie 10 tysięcy osób. W roku 2023 było 1700. Dlatego też pewnie deportacja jest, mimo tych zwrotów jest więcej. To są dokumentowane. Proszę,
na polskich danych.
Drodzy państwo, żeby pan precyzyjnie mówił, bo mówi pan o danych, które dotyczą zwrotu z Niemiec do wszystkich krajów sąsiednich, a nie tylko do Polski.
Z tego
przypomnę, nie, chwileczkę, za waszych rządów i za rządów Platformy, rok 2023, kiedy Niemcy zamknęli granice aż do końca 2024 roku, 11 tysięcy osób zostało, drodzy państwo, cofniętych z Niemiec na teren Polski.
No i w roku 2024 więcej niż w roku 2000, znacznie więcej.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówi, za rządów PiSu w 2023 roku była ta liczba wyższa o 1/5 niż w 2024 roku.
Ja nie wierzę panu, bo mówię o tych readmisjach, a nie o zwrotach. To są dwie różne jakby procedury, po pierwsze. Po drugie, ja nie wierzę panu Siemoniakowi i temu rządowi, bo jakiego pytania się nad banalnego nie zapyta temu rządowi, to nie udziela odpowiedzi. Dobrze, mimo wszystko, choć nie jestem fanem, bardziej wolę niemieckich urzędnikom niż...
O, drodzy państwo, Bartosz Kozacki bardziej Niemcom wierzy.
Warto zapamiętać.
Drodzy państwo, chwileczkę, jeszcze pana chcę jedną rzecz zapytać. Mieliście w rządzie szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza w latach 2018-2020 i on wtedy, kiedy Niemcy zamykały granice w roku 2023, zamykały granice, żeby cofać uchodźców, imigrantów nielegalnych do Polski, to wasz minister były już wtedy powiedział tak: kilkanaście tysięcy migrantów miesięcznie przechodzi przez teren Polski. My uznajemy, że nie ma tego problemu, bo oni się nie zatrzymają na terenie naszego kraju. Z perspektywy Niemiec, Polska dostarczała i dostarcza Niemcom na skutek nielegalnej migracji wielu imigrantów. Czyli wy świadomie wpuszczaliście ludzi do Niemiec, wiedząc, że jeżeli oni zostaną w Niemczech złapani, to w ramach umowy o readmisji zostaną cofnięci do Polski. Świadomie to robiliście. Wasz minister to mówi.
Rozporządzenia Dublin 3.
Panie redaktorze, cały program migracyjny w Europie spowodowali Niemcy. I dobrze, takie stanowisko można do dziś.
Ale chce pan, jak chcę usłyszeć od pana potwierdzenie, pan tak, że był w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Wyście celowo wpuszczali imigrantów przez teren Polski, zakładając, że jeżeli zostaną złapani w Niemczech, to będą cofani do Polski, bo tak działa prawo o readmisji.
Panie redaktorze, ja nie byłem w rządzie w roku 2018, jak pan wie, przestałem być ministrem. Nie wiem, jakie były postanowienia. Powiem tak, uważam, że niech Niemcy zaczęli ten problem i niech Niemcy go rozwiążą, a nie dzisiaj tych migrantów wybranych, bo zwracają tych, którymi się nie podoba. podobają. No,
panie pośle, to patrząc sprawnie, jeżeli państw. Ktoś został...
Ja patrzę na interes naszego państwa.
Ja rozumiem, ale interes naszego państwa to jedno, a umowy, które mamy podpisane, to drugie. Jeżeli przepuszczaliście imigrantów, wiedząc, że oni mogą zostać złapani na teren Niemiec, to zakładaliście, że będą cofani. Anna Bryłka, Konfederacja.
Skoro pan mówi o umowach, że to drugie, to warto powiedzieć, że w roku 2026 wchodzi pakt migracyjny i Donald Tusk, nieważne co
zaraz będziemy się o tym rozmawiać. Anna Bryłka, Konfederacja.
Po pierwsze, rozporządzenie Dublin 3, no z tego wynikają jasne przepisy, że państwo, które jako pierwszy przyjęło imigranta, bierze za niego odpowiedzialność i jest taka procedura przesyłania go z powrotem.
No to się dzieje właśnie.
To jest rozporządzenie, nie umowa, więc tutaj jedno uzupełnienie. Jeśli chodzi o wschodnią granicę i zachodnią granicę, ja bardzo się cieszę, że pan premier Donald Tusk poszedł po rozum do głowy i zmienił stanowisko. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast bardziej bym się cieszyła z tego, gdyby za tymi obietnicami, za tym PR-em szły konkretne decyzje. Dlatego, że to rozporządzenie...
Przyjmowanie wniosków azylowych, to jest decyzja.
Tylko, panie redaktorze, to rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej stosuje się na granicy państwowej z Republiką Białorusi. Tylko na granicy państwowej. Nie w pasie drogi granicznej, ani nie w strefie nadgranicznej, która jest 15-kilometrowa. No to jest bubel prawny.
Znam te zastrzeżenia. Część prawników, drodzy państwo, mówi, że ci, którzy zostali złapani już po przekroczeniu granicy, że oni nie są objęci tym zakazem, który został wprowadzony.
Więc to rozporządzenie jest, krótko mówiąc, taką pewnego rodzaju zagrywką PR-ową, a nie konkretnym rozwiązaniem. Ja bym chciała, żeby za tymi decyzjami szły konkretne rozwiązania.
Pani przychyla do tej interpretacji, że jeżeli ktoś zostanie złapany przy granicy, na przekraczaniu jej nielegalnie, to jeżeli zostanie złapany na granicy, bo tak jest powiedziane w tym rozporządzeniu,
dokładnie na
to
granicy państwowej,
nie będzie mógł złożyć wniosku o azyl, ale jeżeli uda mu się dalej wjechać w teren Polski i zostanie tam złapany, to będzie miał
prawo do azylu. To wynika z tego rozporządzenia. Tak? Ja odczytuję to rozporządzenie, no więc to nie jest żadna konkretna zmiana, no bo to jest oczywiste, że ci ludzie od razu dostają się w głąb. Jeśli przekroczą nielegalnie granicę, no to dostają się w głąb Polski. Natomiast to tutaj ten cytat, który został pana premiera przywołany o tych aktywistach i NGO-sach. No, panie redaktorze, to jest cały czas problem na polsko-białoruskiej granicy, że aktywiści z organizacji pozarządowych pomagają nielegalnie przekraczać imigrantom granicę. Wspierają po prostu proceder przestępczy, który ma miejsce na polsko-białoruskiej granicy. Wspierają tych ludzi w tej wojnie hybrydowej. Owszem, ci ludzie są
wykorzystywani. Ale tylko są dwie rzeczy. Czy wspierają, czy pomagają przekraczać, czy pomagają ludziom, którzy przekroczyli? Bo to jest jednak
trochę
inne.
Wygląda na to, że pomagają przekraczać.
Ma pani na to jakieś dowody? Co ten mur pomagają rozszczelniać?
Pomagają, informują nielegalnych imigrantów, których miejscu nie ma, czy Polskiej Straży Granicznej, czy polskich żołnierzy, więc to jest pomaga. Zresztą o to apelował też wicepremier Kosiniak-Kamysz, żeby aktywiści nie pomagali nielegalnie przekraczać granicy.
Ci biedni ludzie... jakie by pani konsekwencje wobec tych organizacji, jeżeli one
w ogóle być przy granicy. To jest miejsce, gdzie jest Straż Graniczna, gdzie są funkcjonariusze Straży Granicznej, gdzie jest polskie wojsko i to oni biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, a nie organizacje pozarządowe. Pani redaktorze, ci biedni ludzie, ci migranci, oni są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki, przez reżim Putina po to, żeby prowadzić wojnę hybrydową na polsko-białoruskiej granicy.
Chcę panią o zachodnią granicę zapytać. Czy pani zdaniem, patrząc na system prawny, w jakim Polska funkcjonuje, Niemcy mają prawo, czy nie mają prawa przekazywać do Polski imigrantów, którzy trafili do nich z naszego terytorium?
Rozporządzenie Dublin 3 mówi jasno, że...
Ale pani poseł, ja pytam konkretnie. No.
My nie powinniśmy się zgadzać na odsyłanie tych imigrantów z
Polski.
Ale ja
pytam, jak prawo wygląda.
Że niemiecka strona nie jest w stanie wykazać, że ten imigrant, który trafił na teren Niemiec nielegalnie, akurat przeszedł polską granicę. I są państwa sąsiadujące z Niemcami, które skutecznie zatrzymują odsyłanie nielegalnych.
Pani Marcelina Zawisza, Partia Razem.
Tak, to znaczy ja tutaj chciałam kilka rzeczy skomentować, bo mam wrażenie, że jakby kiedy mówimy o bezpieczeństwie, to przyjęto jedną konkretną strategię, która według różnych organizacji, wielu organizacji, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International, po prostu łamie prawa człowieka. To znaczy ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, z konwencją genewską, z kartą praw podstawowych i Europejską Konwencją Praw Człowieka. UNHCR protestował przeciwko wprowadzeniu jej w życie. To nie jest tak. Mamy w ogóle bardzo absurdalną sytuację, gdzie Adam Bodnar, który był szefem Helsińskiej Fundacji, który był rzecznikiem praw obywatelskich, który walczył o to, żeby Polska przestrzegała prawa i jednocześnie jest ministrem i prokuratorem generalnym rządu, który wprowadza tego typu przepisy i dla mnie to jest po prostu niewyobrażalna przemiana pani, tego polityka. Ale sekundkę, bo jakby ja chcę dojść do tego bezpieczeństwa, bo moim zdaniem to jest kluczowe. To znaczy, tu mamy dwie rzeczy, bo cały czas mówimy o tym, że jakby rząd Prawa i Sprawiedliwości wiedział, że granica jest nieszczelna i że przechodzą przez nią ludzie. I w związku z tym jakby mamy teraz konsekwencje na zachodniej granicy. Ale my mieliśmy możliwość lepszego sprawdzenia, kto na tej granicy jest, ponieważ to, co dzieje się teraz, to jest tak, że my nie mamy pojęcia, kto przechodzi przez nasz kraj, ponieważ te pushbacki powodują, że polskie służby nie weryfikują osób, które na granicy są. Gdybyśmy mieli możliwość zweryfikowania, kto ma prawo złożyć wniosek azylowy, a kto powinien zostać odesłany do kraju pochodzenia, bylibyśmy bezpieczniejsi.
Ale pani zdaniem, jednym słowem, trzeba byłoby tych wszystkich ludzi, którzy dostają się do Polski nielegalnie, przyjmować w Polsce, przyjmować ich wnioski azylowe i rozpatrywać, kto powinien zostać, a kto powinien zostać wydalony.
Tak, zgodnie z prawem międzynarodowym. Dokładnie tak powinno wyglądać. To znaczy sytuacja, w której teraz... tak naprawdę, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa pod kątem polityki międzynarodowej, to znaczy przestrzegania prawa międzynarodowego. Polska robi dokładnie to, co chce Putin. To znaczy Putin mówi, no oni też nie przestrzegają prawa międzynarodowego, oni też łamią prawa człowieka. Przecież o co chodzi? Skoro oni mogą, to ja też. I to jest tak naprawdę
idealne do propagandy Putinowskiej. Może Putin próbuje wywołać kryzys migracyjny w Europie, żeby to prowadzić do takiego tąpnięcia wewnątrz Unii Europejskiej.
Jeżeli cała Europa nie potrafi sobie poradzić z kilkoma tysiącami osób, to naprawdę jest bardzo słabym
organizmem. 2015 rok pokazał, że Europa nie potrafi sobie poradzić z falami imigracji.
Że to nie jest tylko,
ja rozumiem, ale my powinniśmy się tego uczyć. To znaczy, prawo międzynarodowe nie jest tylko i wyłącznie na dobre czasy, na czasy pokoju. Prawo międzynarodowe i prawa człowieka to jest coś, co powinno funkcjonować, ponieważ jest to w interesie Polski. Jeżeli Polska zacznie nie przestrzegać prawa międzynarodowego, jeżeli my będziemy wyznaczać precedensy, to dlaczego mamy prawo oczekiwać od innych, że to prawo międzynarodowe
ale
będą
pani
stosować?
Co w jakiej sytuacji, pani, jedno zdanie, pani poseł. W jakiej sytuacji pani dopuszcza zawieszenie wniosków azylowych? Czy w ogóle, bez względu na sytuację, ilu ludzi wjeżdża, kim oni są, to powinniśmy wnioski azylowe od nich przyjmować?
Nie, to jest tak, że te osoby, które mają prawo do azylu, powinny ten azyl otrzymać. Cała reszta powinna być zwrócona do kraju pochodzenia. I to powinno być standardem.
Ale to znaczy, że mur w ogóle nie ma sensu, pani zdaniem, tak? Bo ci ludzie powinni być przyjmowani w Polsce.
Wyobrażam
i rozpatrywane
sobie,
ich wnioski azylowe.
Wyobrażam sobie taką strategię, że mur jest po to, żeby zbierać osoby, które chcą przekroczyć granicę w jedno konkretne miejsce, po to, żeby mieć możliwość zweryfikowania ich tożsamości, tego, kim są, jakie mają uprawnienia do tego, żeby złożyć wniosek azylowy, a kiedy nie mają tego uprawnienia, zwrócić ich do kraju pochodzenia.
Nie przekonuje pani to, co mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, także pani poseł Agnieszka Pomaska, że to jest gra Putina, bo jest wiele wskazówek,
ale ja nie mam
pokazujących, że Putin z Łukaszenką przerzucają ludzi na wschodnią granicę. No
ja
dlaczego
nie mam
ich mamy przyjmować
nie
w takim
mam
razie, jeżeli to jest
gra? Ochrony międzynarodowej, no.
Różne osoby tam są.
Przez Mińsk, przez Moskwę.
Nie w ten sposób szuka się azylu, pani poseł.
Lekarze bez granic. Azylu szuka się w różny sposób. Ludzie uciekają z różnych powodów, sprzedają naprawdę cały swój majątek i szukają różnego sposobu, żeby dostać się do Europy w sytuacji, w której mają do czynienia z klęską głodu, nie wiem, z przemocą,
sygnał,
z biedą, z wojną, z konfliktami zbrojnymi. Naprawdę, my mamy świadectwa tego, kim są ci ludzie. I to są bardzo różne osoby. To są osoby, które nie powinny mieć możliwości skorzystania z prawa do azylu, ale to są również osoby, które powinny taką możliwość po prostu uzyskać. I Polska ma obowiązek przestrzegać prawa międzynarodowego.
Michał Kobosko.
Panie redaktorze, my akurat zdania nie zmienialiśmy w sprawie tego, co się dzieje na granicy wschodniej. Wychodziliśmy z założenia, jak zresztą każda granica naszego kraju, że kwestią absolutnie kluczową jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic, bo to jest nasze wspólne poczucie bezpieczeństwa, że możemy się czuć bezpiecznie we własnym kraju. Mówiliśmy też i mówimy, że bezpieczeństwo naszych granic nie może wykluczać człowieczeństwa, to znaczy podejścia do ludzi jak do ludzi, a nie jak do przedmiotów czy narzędzi. To nas właśnie odróżnia od reżimu Putina czy Łukaszenki, że my szanujemy życie ludzkie, każde, i w związku z tym no nie wszystko nam się musiało i musi podobać to, co się dzieje na granicy wschodniej, jeżeli chodzi o pushbacki. W naszej organizacji, w naszej partii także ta ustawa...
Pushbacki w tej chwili w Polsce są. To znaczy, że panu się to podoba, czy nie? Bo to pański rząd.
One są. Także ta ustawa wzbudzają emocje, oczywiście. Także ta ustawa i rozporządzenie podpisane w tym tygodniu wzbudziło emocje w naszej organizacji. Ja wychodzę z założenia i moje zdanie w tej sprawie jest takie, że mamy sytuację absolutnie szczególną. Mamy sytuację zagrożenia wojennego naszego kraju ze wschodu. Cała Europa zaczęła to wreszcie rozumieć, że to zagrożenie istnieje. My jesteśmy w takim położeniu geograficznym, że to zagrożenie jest bardzo bezpośrednie i dlatego rozumiem przyjęcie przyjęcie rozwiązań, których wcześniej, akceptują organizacje pozarządowe. Także zwrócę uwagę, Biuro Legislacyjne Senatu RP no, bardzo skrytykowało tę ustawę, jeszcze wtedy projekt, który już dzisiaj jest prawem. Rozumiemy, że to jest na 60 dni, rozumiemy, że są wyłączenia tego zabrania prawa do składania wniosku azylowego, na przykład wobec kobiet w ciąży, czy osób chorych, czy obywateli na przykład Białorusi, czyli tego kraju, który wykorzystuje właśnie instrumentalnie emigrację, więc to są ważne wyłączenia.
Chcę pana zapytać jeszcze o rzecz taką, która także budzi emocje. W mijającym tygodniu w Radomiu doszło do protestu, bo w Radomiu ma powstać Centrum Integracji Cudzoziemców. Radom będzie jednym z 49 miast, w których takie centra integracji powstaną. To jest efekt wewnętrznej naszej, nie unijnej, tylko naszej wewnętrznej strategii migracyjnej. Co te centra mają robić? Bo to budzi bardzo duże emocje.
No, myślę, że te centra to jest jeden z najwłaściwszych pomysłów, bo staramy się wyciągnąć wnioski między innymi z tego, co się dzieje i wydarzyło się w Niemczech rzeczonych, we Francji, w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie podstawowym problemem nawet nie był napływ imigrantów, tylko tego, że oni się w żaden sposób nie integrowali.
To dla kogo mają być te centra budowane?
No ale to pani poseł tutaj trochę mi wchodzi w moją rolę. Jeżeli wy nie będziecie wpuszczać, zwracam się do pana Michała Kobosky, to kogo chcecie integrować?
Nie, no tych, którzy już są i którzy chcemy uniknąć tego, co się wydarzyło. Jeszcze raz powtórzę, imigranci, którzy tworzą oddzielne społeczności, w żaden sposób się nie integrują, w żaden sposób nie pokazują, że szanują nasz sposób życia, nasze tradycje i tak dalej, i tak dalej.
To nie są więzienia, to są miejsca, w których mieści się sześciu urzędników i chodzi o to, żeby pomóc znaleźć pracę w sytuacji utraty pracy.
To jest właśnie odpowiedzialne działanie kraju, który nie miał tak naprawdę z imigracją do czynienia w ogóle. Nie byliśmy atrakcyjnym miejscem i nadal nie jesteśmy docelowym miejscem dla większości imigrantów, którzy trafiają do Europy, ale tak z biegiem czasu stajemy się i będziemy miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do pozostawania, do zakładania tutaj rodzin, do podejmowania
pracy.
Ale
rozumiem, że cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce legalnie, nie będą mieli obowiązku uczestniczyć w zajęciach integracyjnych, tylko że to będzie dobra ich wola, tak?
Ja nie znam wszystkich zasad, prawdę mówiąc, funkcjonowania tych centrów, ale wiem, że w ramach strategii migracyjnej, imigracyjnej Polski, to jest jedno z podstawowych założeń. Pierwsza rzecz to uregulowanie, kto do Polski może przyjechać i przyjeżdżać i tutaj się osiedlać, a druga rzecz to zadbanie właśnie z myślą i o dzisiaj, i o jutrze o to, żeby ci ludzie nie tworzyli oddzielnych, odrębnych społeczności, bo to nie, w sposób nieodwołalny prowadziłoby do takich kłopotów, które dzisiaj są w innych krajach Europy Zachodniej. Ostatnie moje zdanie jest takie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że Polska stanie się zamkniętą twierdzą, która nikogo nie będzie tutaj wpuszczać, która będzie zbuduje mury na wszystkich naszych granicach i będziemy bardzo sobie żyli w naszym własnym środowisku.
Rząd twierdzi, że te centra są głównie dla obywateli Ukrainy.
Każdy, kto obserwuje to, co się dzieje w polityce migracyjnej, zwłaszcza na poziomie unijnym, gdzie w 2026 roku wchodzi w życie pakt migracyjny, no doskonale sobie zdaje sprawę, że Centrum Integracji Cudzoziemców jest tworzone między innymi po to, żeby funkcjonować w ramach mechanizmu solidarności i relokacji nieprzyjętych imigrantów. I ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Pani Agnieszka Pomaska, bo też rząd wielokrotnie mówił o tym, czy pan premier konkretnie o tym wielokrotnie mówił, że Polska nie będzie
przyjmować, ale że nigdy pan premier nie powiedział, że nie będziemy płacić jako Polska za nieprzyjętych imigrantów. I chciałabym usłyszeć deklarację, że Polska nie będzie płacić.
Polska nie będzie płacić. Polska nie będzie płacić. Polska przyjęła...
Za nieprzyjmowanie.
Dokładnie tak. Polska nie będzie za to płacić. Polska gości imigrantów z Ukrainy i tu macie odpowiedź. Przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Polsce mieliśmy 1,5 miliona imigrantów. Przed wybuchem wojny. Później wiemy, że ponad milion imigrantów z Ukrainy przybyło do Polski. Centra integracji mają służyć temu przede wszystkim, żeby pomóc w korzystaniu z usług, które są dostępne w Polsce, tam gdzie trzeba integrować czy pomagać integrować. I straszenie centrami integracji imigrantów, centrami, które zostały zainicjowane jeszcze przez poprzedni rząd, są finansowane w 90% zdaje się z pieniędzy. Z pieniędzy unijnych. Przecież pani Marlena Maląg chwaliła się o tym na stronie internetowej w 2021 roku już, więc można to spokojnie znaleźć. A dzisiaj politycy Prawa i i Sprawiedliwości albo mają krótką pamięć, albo tak się uczepili słowa imigranci, że próbują to słowo zdemonizować, jak gościmy Ukraińców i trzeba rzeczywiście
wszystkim
dać tę pomoc, której
wschodnią, trochę w innym kontekście.
Ale jeżeli można, pamiętaj, że pan powiedział wszyscy po jednym zdaniu.
Ale mam pan zawsze drugi temat.
Słuchaj, jeszcze tylko po jednym zdaniu, bo tutaj pani poseł mówi, premier nie może powiedzieć, nie zastosujemy się, to odpowiedź na pana pytanie. To jest profesor Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski, Gazeta
Komisja
Wyborcza
Europejska
z marca.
Też twierdzi,
koniec,
że...
pan premier przyjął pakt migracyjny w ubiegłym roku i musi przyjmować migrantów i oszukuje Polaków, tylko dlatego, że są wybory prezydenckie.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rzeczywiście Komisja Europejska twierdzi, że pakt migracyjny kraje członkowskie mają stosować. Przejdźmy do drugiego tematu.
To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
Nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Dariusz Łukowski ogłosił, że w Polsce w razie wybuchu konfliktu zbrojnego amunicji wystarczyłoby nam na 5 dni. Posłuchajmy.
Panie generale, czy to prawda, że nasze wojsko ma zapas amunicji na ledwie 5 dni wojny?
Jest to możliwe w wielu obszarach, w wielu typach amunicji, ale nie można tego powiedzieć, że we wszystkich typach środków mamy taką samą sytuację.
Jakie są polskie dzisiaj możliwości? Przez ile dni będziemy się bronić, czy możemy się bronić skutecznie przed nadejściem pomocy ze strony sojuszników?
Myślę, że możemy, w zależności od sposobu prowadzenia tej walki, ta obrona mogła być prowadzona przez tydzień lub dwa przy dzisiejszym poziomie zapasów. Ale pamiętajmy o tym, że my jesteśmy na takim etapie, że to zagrożenie odsuwamy w czasie i my budujemy ten potencjał z dnia na dzień. I liczymy na to, że w ciągu tych 2 czy 3 lat, które zyskujemy dzięki temu, że Ukraina stawia opór i pobudziliśmy nasz przemysł i programy zbrojeniowe, odbudujemy na tyle potencjał, że będziemy realnie mogli przeciwstawić się potencjalnej agresji Rosji. Tak.
Pan Bartosz Kownacki, jako był wiceminister obrony, można powiedzieć, że obecny rząd rządzi 1,5 roku, ale wyście rządzili 8 lat. Po 8 latach to jest tak, że my mamy amunicji na 5 dni. Chodzi zwłaszcza, drodzy państwo, o amunicję 155 mm. To jest taka standardowa amunicja NATO, szeroko wykorzystywana. 5 dni na obronę, mamy się bronić 2 tygodnie. Równanie jest dość proste.
Panie rektorze, pierwsze, jeżeli chodzi o amunicję 155 mm, w ogóle te kwestie, to tak naprawdę zyskaliśmy inną perspektywę po wybuchu wojny na Ukrainie. Niestety cała Europa, bo to nie jest tylko problem Polski, więc proszę postawić tą cezurę, rok 2022 wcześniej. Zresztą ja jestem w stanie bardzo dużo z panem rozmawiać o tym, co zrobiliśmy między rokiem 2015 a 2022.
No ale nie zmienia to faktu, panie pośle, że się słuchacze, widzowie słyszą i widzą, że mamy się bronić 5 dni. Takie mamy zasoby. A to wie pan, w porównaniu z tym, co zrobili Ukraińcy, bohatersko broniąc się przed Putinem przez już kilka lat, no to my jesteśmy w marnej sytuacji.
Jesteśmy w marnej, tak jak Europa jest w marnej sytuacji. Zgadzam się. Nie wiem, co się dzieje przez ostatnie 1,5 roku. Rozumiem, że pan Kosiniak-Kamysz, bo to pokazuje, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przez całe te 1,5 roku budował borsuki, bo przecież poprzednicy to takie wozy, bojowe wozy piechoty, bo i niczym innym się nie zajmował. No skoro potrafił w 1,5 roku zbudować borsuka.
Kosiniak tłumaczy, że zbudowanie fabryki amunicji w jeden dzień nie jest możliwe.
Nie, oczywiście niestety jest tak, jak jest dzisiaj w Europie, a w Polsce szczególnie, że to trwa, ten proces inwestycyjny trwa zbyt długo. Przypomnę, centralny okręg przemysłowe, to były 3 lata od decyzji do wybudowania. Zabrakło nam roku, żeby on zaczął pracować rzeczywiście na polskie potrzeby. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, ale naprawdę już kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę, wszystko, łącznie z pieniędzmi, na amunicję 155 mm było przygotowane. Nawet jeżeli ktoś uważał, że to było źle zrobione, to miał 1,5 roku, żeby przynajmniej rozpocząć tą produkcję. Wy dużo mówicie, mówię tej o koalicji.
Ja będę pana konkretnie pytał. Raport NIK-u z roku 2022 z lutego. Notabene miesiąc wybuchu wojny. Sytuacja w polskiej grupie zbrojeniowej i spółkach zależnych, to jest największa grupa zbrojeniowa w Polsce. Brak jednolitej strategii, niedotrzymywanie terminu dostaw do polskiego wojska, brak sukcesu w eksporcie, częste zmiany w zarządach, to jest recenzja waszych rządów.
Panie redaktorze, borsuki, które zostały de facto zrealizowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że Kosiniak-Kamysz przyszedł na końcówkę tego. Kraby, kontynuacja skuteczna tego. Ja nigdy nie odbierałem tego, co zrobił pan minister Mroczek. Później wdrożone i produkowane za czasów Polski, które są sukcesem. Mogę mówić o pociskach JAS, mogę mówić o systemach obrony przeciwpowietrznej, łącznie z Wisłą.
A ja panu powiem, 5 dni mówisz o Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, możemy się bronić.
W roku 2016 zmieniana ustawa o zwiększeniu finansowania.
Dobrze, a ja wciąż będę mówił, w 5 dni jesteśmy w stanie bronić.
Opozycji. Dobrze, to trzeba przyspieszyć. To jeszcze trzeba przyspieszyć. Ja się zgadzam, że można było zrobić jeszcze więcej, jeszcze szybciej, ale od 22 roku, nawet przed 22 rokiem, krytyka za kupno czołgów Abrams, krytyka za kupno samolotów F-50 z Korei Południowej, krytyka za zakup Homarów. No, ileś rzeczy zostało zrobione? Pan by chciał, żeby wszystko zostało zrobione?
Nie.
Jeżeli się polską armię
tylko ja słyszę, co pan mówi, jak dużo kupowaliście i słyszę szefa BBN-u, który mówi, 5 dni się będziemy bronić.
Łatwo jest coś zlikwidować. Łatwo było zlikwidować 600 jednostek wojskowych, a odbudować jest je dużo trudniej. I potrzeba kontynuacji w tym zakresie, a nie, mówię, nie walki z Prawem i Sprawiedliwością. No, całość pieniędzy na modernizację w latach 2015-2023 została wydana. Za czasów naszych poprzedników kilkanaście miliardów złotych, a to była zupełnie inna siła nabywcza, zostało zwrócone do budżetu centralnego, więc możemy się licytować. Dziś odpowiada za to Platforma Obywatelska z PSL-em i dziwię się, dlaczego pewne rzeczy nie są robione. Dlaczego nie mamy czołgów K2 cały czas? Dlaczego nie są podpisane kontrakty z... Były kupione.
Dobrze, pani Kołkowska, Daniel powiedzieć, panie pośle, wrócimy jeszcze.
A niestety wszystkiego się pan nie da w życiu, nawet 8 lat.
Wymienia nam chwalebnie wszystkie typy broni i to brzmi bardzo imponująco, a ja będę mówił 5 dni. Michał Kołkowski.
Ja mam, szczerze mówiąc, taką wątpliwość, czy pan generał Łukowski, którego ja bardzo szanuję, czy nie był tutaj zbyt szczery, czy
był zdecydowanie zbyt szczery.
To znaczy, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, bo to tego typu wypowiedź oczywiście wzbudza niepokój wśród naszych obywateli. Pojawiają się oczywiste pytania, no na 5 dni, no. Ja nie jestem wojskowym, tak, ale przypomnę tylko, że Ukraina miała się bronić 3 dni, a broni się 3 lata przed napaścią ze strony o wiele silniejszego przeciwnika, więc to są takie scenariusze, które pewnie muszą być na stole i w tym sensie mogę zrozumieć wypowiedź pana generała jako wypowiedź, która tych wszystkich, którzy sobie nie zdają sprawy, jakie jest wyzwanie przed nami stoi, przed całą Europą stoi, żeby się obudzili. Wiele rzeczy już się w Unii Europejskiej na szczęście dzieje w sprawach obronności.
Może jeszcze bardziej się obnażmy w takim razie. Powiedzmy, no, czego nie mamy.
Pan minister Błaszczak, pamiętamy, jak nas obnażył, informując, pokazując publicznie jeden ze scenariuszy obrony kraju. Nawet nie wiemy.
Notabene, to zwracam się do pana Bartosza Kownackiego, jeżeli my możemy się bronić 5 dni, to wasze pretensje, że jest jeden ze scenariuszy bronienia się na linii Wisły, jest, no mówiąc delikatnie...
Po pierwsze, broniąc pana generała Łukowskiego, on... Nasi przeciwnicy naprawdę wiedzą mniej więcej, jakie mamy możliwości. To jest pierwsza kwestia. Więc to miało cel wzbudzenia w opinii publicznej wśród polityków większych działań do tego, żeby te zbrojenia były jeszcze szybsze. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, to też nie jest tak do końca, że 5 dni, dlatego że Ukrainie dawano 2 dni i potrafiła się bronić. To jest kwestia, jak się rozmieści wojska, jakie działania się podejmie, jakie informacje...
Zakładam, że generał, który jest zawodowym wojskowym i kieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i przez lata już pracuje w tym biurze, wie, jak można rozmieścić wojsko i nadal mówi 5 dni, Michał.
Ale mówię w pewnej narracji, nie naprawdę, jakby co innego,
czyli,
jeżeli mamy
czyli 7 dni, tak?
Co innego,
8 dni.
Jeżeli mamy Homary, co innego,
panie pośle,
zgrupowane jednostki wojskowe.
Jak pan doda parę dni do tego scenariusza, nie uspokoi mnie pan, Michał Kołkowski.
Nie ma kraju w Europie, w tym w Europie Zachodniej, który dzisiaj byłby w stanie sam się obronić przed napaścią rosyjską. Takie są dzisiaj realia. Rosja przestawiła całą gospodarkę swoją na tryby wojenne i obywatele rosyjscy to rozumieją, bo są cały czas pompowani propagandą Putina, że on będzie tutaj wyzwalał świat i przywracał im imperium, dawne imperium sowieckie. Europa ciągle jeszcze budzi się zbyt wolno. Mieliśmy przemysł zbrojeniowy, który był, mówiąc krótko, niedorozwinięty w Europie całej, bo to był przemysł, który głównie produkował na potrzeby Afryki, Ameryki Południowej i Azji. A nagle się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym własnym armiom uzbrojenia i amunicji. Także dlatego można powiedzieć, że przez 3 lata przekazaliśmy przekazaliśmy istotną część sprzętu i amunicji stronie ukraińskiej i to oczywiste, że to zrobiliśmy i powinniśmy to dalej robić. Natomiast dzisiaj jest czas przyspieszenia. Bardzo dobrze, że nasza koalicja podjęła decyzję o budowie fabryki amunicji. Ta amunicja 155 jest dzisiaj absolutnie kluczowa, żeby się bronić. Mówimy tutaj 5 dni Polska. No ja wielokrotnie słyszałem, że w przypadku Litwy, kraju, który jest o wiele mniejszy, w o wiele trudniejszym położeniu geograficznym, geopolitycznie, to oni muszą liczyć na to, że Litwini, że będą się bronić 7-10 dni co najmniej, zanim przyjdzie jakakolwiek odsiecz. Jeżeli przyjdzie, jeżeli Rosjanie nie odetną z Białorusinami, nie odetną przesmyku suwalskiego. Więc to są tego typu realia, o których dzisiaj rozmawiamy. Więc tym bardziej wszyscy musimy mieć świadomość, że my, to nie jest żadna fanaberia, to nie jest żadne prężenie mózgów. My musimy dużo więcej wydawać na obronność, żeby odstraszyć potencjalnego agresora.
Pani Marcelina, Zawisza, Partia Razem.
Tak, znaczy tu jest kilka rzeczy, bo ja mam wrażenie, że tego, czego nam bardzo brakuje, to jest dyskusji całościowej o pewnej niezależności. To znaczy my wydajemy strasznie dużo na obronność, bardzo słusznie, bo jesteśmy krajem przyfrontowym, za naszą granicą jest wojna, to jest jakby coś, co musimy robić, to jest oczywiste, tylko na co wydajemy te pieniądze? My potrzebujemy zainwestować te środki w przemysł hutniczy, w walcownie, my potrzebujemy zabezpieczyć Polskę, jeśli chodzi właśnie o fabrykę prochu. My potrzebujemy tak podstawowych rzeczy, ponieważ one nie są realizowane i teraz do pana sprawa i sprawiedliwość. Fajnie, że wymienia pan wszystkie te rzeczy, które zostały zakupione, które zostały zrealizowane, tylko problem jest taki, że polscy żołnierze muszą kupować swój własny sprzęt, ponieważ nie mają sprzętu. Polskie wojsko nie jest w tym momencie zdatne do tego, żeby dobrze funkcjonować. To jest wasze zaniedbanie.
Ale przepraszam, zaraz pan odpowie, panie proszę. Ja też mam dla pana temat ciekawy.
Jeżeli chodzi o to, czego my potrzebujemy, to jest po prostu sojusz z krajami skandynawskimi i z Unią Europejską, jeśli chodzi o produkcję broni, ponieważ my musimy mieć dostęp do kodów źródłowych. Nie może być tak, że my będziemy oczekiwać, że ktoś uzna, że te kody źródłowe może nam przekazać. My musimy je...
Mówi pani o najnowocześniejszej broni, bo nieoficjalnie się spekuluje, może pan tutaj, pan minister nam to wytłumaczy, pan minister Bartosz-Kownacki, że jak się kupuje broń wysoko zaawansowaną, to kraje, które są jej producentami, mogą zastrzec dostęp swój komputerowo i móc wpływać na to, czy ta broń jest używana w jakimś konflikcie, czy nie.
Ale to bardzo pewne uproszczenie, ale to trzeba de facto, żebyś tym niezależnie trzeba być własne procesory produkować. Więc to jest rzeczywiście, aczkolwiek takie próby, żeśmy jak najszerszy dostęp, no chociażby z Brytyjczykami rozmawialiśmy i tam wiem, że takie elementy są.
Pani Marcelina Zawisza.
Ale to, czego my potrzebowaliśmy, to są właśnie takie działania. To znaczy, z jednej strony to jest zabezpieczenie naszych żołnierzy, żeby nie musieli kupować swojego sprzętu. Polska armia w ogóle na przykład nie jest gotowa na to, że kobiety w niej służą. To znaczy sprzęt łącznie z mundurami nie są przygotowane po prostu do służby kobiet. My jakby widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o polskie hutnictwo, tak? Huta Częstochowa musiała protestować pod pracownicy.
Politykę klimatyczną
wspieraliśmy ich, byliśmy tam razem z nimi. Musieli domagać się tego, żeby pan premier zerknął na Hutę Częstochowa. I nie mówimy tutaj o tym, że Huta Częstochowa będzie w stanie produkować stal, czy polskie walcownie będą w stanie produkować jakieś duże elementy, ale na przykład lufy, większość z tych walcowni, które w Polsce są w stanie tak naprawdę tego typu produkcję realizować, w związku z czym my naprawdę mamy potencjał i zamiast patrzeć, jak on się zwija, trzeba w niego zainwestować, ponieważ my potrzebujemy dokładnie tego bezpieczeństwa, inwestycji w polską produkcję, w polski przemysł, bo to z jednej strony zapewni nam bezpieczeństwo, a z drugiej strony będzie też impulsem inwestycyjnym.
Pani Agnieszko Pomaska, Koalicja Obywatelska.
Rozumiem, że w pierwszej kolejności warto się odnieść do wypowiedzi pana generała. No on jest krótko szefem BBN-u. Myślę, że ta jego wypowiedź po prostu wynika z braku doświadczenia. No, zwłaszcza, że informacje... uważam, że się nie spekuluje, bo to były spekulacje. On mówił, że nie wyklucza, że tak jest. Tak? On spekulował,
pani
a nie...
Pani poseł, no zakładam, że człowiek, który jest po pierwsze generałem, po drugie szefem BBN-u, ma dostęp do źródłowych informacji. Nie sądzę, żeby spekulował.
Ale możemy odsłuchać jeszcze raz. On nie powiedział, że tak jest, tylko nie wyklucza, że tak jest. Znaczy takich rzeczy się po prostu na tej funkcji...
Nie brzmi to uspokajająco.
Nie brzmi to uspokajająco, ale też nie brzmi zbyt konkretnie. Czego my potrzebujemy, jeśli chodzi o budowanie polskiego bezpieczeństwa i europejskiego bezpieczeństwa, bo tak musimy na to spojrzeć. Potrzebujemy współpracy w Unii Europejskiej, to jest klucz. Jeśli ktoś mówi, że współpraca w ramach Unii Europejskiej oznacza jednocześnie brak współpracy w ramach NATO, to jest po prostu niemądre. To robią regularnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, i to jest właśnie działanie na rzecz Putina. Mówienie, że sojusze w ramach Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa wykluczają naszą współpracę NATO. To są najważniejsze dwie nogi polskiego i europejskiego bezpieczeństwa. To po pierwsze. Po drugie, no, panie pośle, przecież to wy wprowadzaliście chaos, jeśli chodzi o polskie uzbrojenie. Jak tylko dorwaliście się do władzy, to chociażby unieważniliście przetarg na Karakale, też w takiej atmosferze sporu i kłótni. To, co robił pan Macierewicz, to przecież widzimy dzisiaj jak na dłoni. To były zmarnowane lata, jeśli chodzi o budowanie polskiego bezpieczeństwa i tyle. I pan dzisiaj bardzo dobrze o tym wie, co by pan nie mówił, były po prostu zmarnowane lata.
Ja pana to pytam jeszcze konkretnie. Nie Macierewicz, nie Karakale, nie bagatelizując. Spółka Nitrochem, znają pan świetnie. Produkująca, chyba największy producent w Unii Europejskiej trotylu, heksogenu, materiałów wybuchowych. Za pańskich rządów zrobił pan swojego asystenta szefem tej spółki. Jego doświadczenie brzmiało tak. Serwis i handel maszynami piekarniczo-cukierniczymi oraz akcesoriami, karolawcami, rybami i bezkręgowcami morskimi, czyli prowadził serwis akwarystyczny z pełną miłością do wszystkich akwarystów i piekarników. CBA go zatrzymało za działanie, kiedy pracował w Nitrochemie, w zorganizowanej grupie przestępczej. To była firma, która 85% produkcji produkowała na eksport. Nie ma pan rzutów sumienia w takiej sytuacji?
Po pierwsze, wyniki finansowe Nitrochem były znakomite w tamtym czasie. Po drugie...
CBA zwinął gościa.
Chwileczkę. Ja nie popieram, bo po to mieliśmy służby, żeby jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, żeby takie osoby ścigać.
Ale czy to był człowiek, który miał doprowadzić do tego, że polska zbrojeniówka będzie silniejsza?
Był również inżynierem i z odpowiednimi dokumentami, między innymi z studiami MBA. A ja chcę się odnieść do tego, co pani mówi, bo naprawdę z różnych stron z państwem mnie atakujecie.
Nie, ja pytam pana o tę nominację.
To pan odpowiedziałem, jakie były wyniki, proszę zaznaczyć, jakie były wyniki finansowe spółki. Wówczas jak spółka funkcjonowała i wtedy oceniać
faceta osobę. A jeżeli,
ja mówię, jeżeżeli ktoś popełnia przestępstwo,
miał doświadczenie akwarystyczne.
To po to są odpowiednie służby, żeby taką osobę zatrzymać. Tak ktoś działa w państwie demokratycznym. Ktoś popełnia przestępstwo, to działają służby, zatrzymują taką osobę i nie ma
jedyny przypadek niestety.
Chwileczkę. Nie stawialiśmy na ludzi, na przykład, którym ABW odmawiało certyfikatów ze względu na wątpliwości co do ich kontaktu z Rosjanami, co do ich powiązań biznesowych. Warto poszukać. Jak pan już jest tak dokładny, to warto pani poszukać.
Bardzo proszę, może pan powinien mówić tutaj. No,
nie będę odrabiał lekcji za dziennikarza, ale na pewno tym państwo usłyszycie.
Nie wiem, chętnie się dowiem.
Warto nie powołać ludzi, którzy są odpowiedzialni na przykład za różnego rodzaju katastrofy w polskim wojsku. O tym też media piszą, ale poczekajmy jeszcze. A panie redaktorze, pani mówi o Karakalach, to ja powiem tak, nikt nie unieważniał tego przetargu, tylko między innymi w Offsetie liczyliśmy na fabrykę prochów wielobazowych, która by się ci gigantycznie przydała Polsce.
Czyli zamiast Francuzi mieli zbudować fabrykę,
tak? Ostatnie zdanie, jeżeli mówi pani Marcelina, że my, pani poseł, że my mieliśmy zaniedbania. Polska armia w latach 2007-2015 została zlikwidowana 50%. Trzeba poniżej 100 tysięcy żołnierzy. Z czasów Prawa i Sprawiedliwości z 95 tysięcy doszła do 200 tysięcy żołnierzy i wzrosła 100%. Okej, mogła wzrosnąć do 300 tysięcy, może mogliśmy zrobić więcej, ale pani nie mówi o naszych zabiegach.
Pani Anna Bryłka, bardzo proszę, pani Anna Bryłka.
Przede wszystkim słowa generała Dariusza Łukowskiego są bardzo niepokojące, powiedziałabym nawet, że przerażające i ja uważam, że są pewnie w jakimś obszarze mają dużo, pan generał ma dużo racji i nie ma co zaklinać rzeczywistości, nie ma co podchodzić życzeniowo do spraw polskiego bezpieczeństwa. Jeśli faktycznie jest tak źle, jak mówi pan generał, to trzeba po prostu tą sytuację zmienić, nie kłócić się, tylko iść konstruktywnie do przodu. To jest ponadpartyjny konsensus. I tutaj, co pan poseł powiedział. Pan poseł Kobosko, że Europa się budzi. Moim zdaniem to Europa nie ma problemu, to Polska jest w bezpośrednim zagrożeniu ze strony Rosji i ja nie wierzę w żadne 800 miliardów euro, które zostały tutaj przez panią von der Leyen ogłoszone jako wielki sukces remilitaryzacji Europy, dlatego że 650 miliardów euro to ma być zwiększenie wydatków państw członkowskich o 1,5% PKB na obronność. Ani Hiszpanie, ani Włosi, ani Francuzi nie są zainteresowani tym, żeby zwiększać tak drastycznie swoje wydatki na obronność. A ta pozostała część, te 150 miliardów euro, które mają być wspólnym unijnym długiem, no one mają być Polsce udzielone po pierwszy raz w formie pożyczki. Nie wiadomo, ile tych pieniędzy trafi do Polski. A po drugie, widać już, że jest też pewnego rodzaju niespójność między przywódcami unijnymi co do konstrukcji tego wspólnego długu i może wcale w ogóle z tego całego programu nic nie
chcę
być.
Panią o jeszcze jedną rzecz zapytać, zupełnie inny temat.
Jeszcze mam jeden
pani poseł, tak. to jest ważne, wydaje mi się, dla wielu naszych widzów, słuchaczy. Lider Konfederacji, którego pani wspiera intensywnie, Borek Sławomir Mencen, wybrał się do kanału Zero, zaprezentował tu swój program. Oto jeden z elementów, posłuchajmy.
Jestem głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Nie mamy prawa zabić innego człowieka tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu. Nie zabijamy niewinnych ludzi. Uważam, że to jest bardzo ważne. Jeżeli raz pozwolimy zabijać niewinnych ludzi tylko dlatego, że nam szkodzą, to otwieramy przestrzeń na zabijanie innych niewinnych ludzi, którzy również nam szkodzą.
Tak mówi Sławomir Mencen o aborcji w przypadku gwałtu kobiety. Pani popiera takie stanowisko?
Przede wszystkim, no my szanujemy każde życie. Gdyby pan tutaj, redaktor, zacytował całość tej wypowiedzi, która była w kanale Zero, no to usłyszałby pan, że Sławomir Mencen kilka minut wcześniej nazwał gwałt straszną tragedią.
Dobrze, ale ja, wie pani, to musimy wszyscy jesteśmy co kulturowo zgodni to do tego, że gwałt jest straszny. Jeśli pani pozwoli, nie jest to dla mnie szczególnie przyjemne, ale zadam to pani to pytanie. Czy pani urodziłaby dziecko poczęte z gwałtu?
Gwałt jest straszną
pani
tragedią.
Pani poseł, ja zadałem pani konkretne pytanie. To jest kwestia osobistych decyzji.
I to nigdy nie powinno być przedmiotem takiej debaty w studiu. No, panie redaktorze.
Chwileczkę. Pani lider powiedział wszystkim Polkom, że w sytuacji gwałtu, ale w ogóle aborcji z przestępstwa w tej chwili, która jest legalna w Polsce, także pedofilii, także kazirodztwa, że w takiej sytuacji, mogę pani zacytować jeszcze raz, nie powinno się zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to niewinne dziecko sprawia komuś wielką krzywdę, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że to jest dla nas nieprzyjemny. Nie można się na to zgodzić, więc zadam pani to samo pytanie.
Gwałt
pani
jest lider, straszną tragedią.
Ja nie pytam panią o gwałt. Pytam o ciążę z gwałtu.
To jest, gwałt jest straszną
pani
tragedią.
Poseł,
gwałcić trzeba z gwałcicielami.
To jest jedno, nie wyklucza drugiego.
Nie z ofiarami gwałtu, nie z dziećmi nienarodzonymi.
Pani poseł,
każde życie
pani poseł,
trzeba szanować
pani
i szanujemy każde życie.
Ja rozumiem. Czy pani mi odpowie na to pytanie, czy pani mi nie odpowie na to pytanie? Czy pani urodziłaby dziecko poczęte z gwałtu?
Takie pytanie nigdy nie powinno paść, panie redaktorze. Naprawdę.
Pani lider publicznie wprowadził taką sprawę, która dotyczy Polek, do kampanii wyborczej. I ja mam prawo zapytać panią, jako posłankę, jako członkini Konfederacji, która pomaga bardzo wyraźnie Sławomirowi Mencenowi w kampanii.
Więc gwałt jest straszną tragedią, natomiast to, co się dzieje w ostatnich dniach w stosunku do kandydata Konfederacji na urząd prezydenta, to jest robienie z niego potwora, wycinanie wyciętych, manipulowanie tym informacjami, manipulowaniem tym przekazem.
Ten cytat nie jest
nasze stanowisko jest cały czas jasne.
Ja mam prośbę do moich zacnych wydawców. Zaprezentujmy to jeszcze raz, żeby pani poseł
straszną
nie mogła
tragedią.
Mówić,
bardzo
że...
Proszę o szerszy, bardzo proszę o szerszy cytat. Straszną tragedią jest gwałt i o tym
ale
też powiedział.
Ja nie pytam,
urządzać życie pani, innym, o tym jest ta rozmowa, nie, pani poseł.
Ale pani poseł, nie rozmawiamy o gwałcie. Wydaje mi się, że w Polski kodeks karny ściga gwałt i co do tego jesteśmy zgodni, Agnieszka Pomaska.
I bardzo dobrze, że ściga. Walczyć trzeba z gwałcicielami. A wy próbujecie zrobić ze Sławomira Mencena potwora, którym po prostu
ja
nie jest.
Ja pytam o wypowiedź kandydata na urząd prezydenta.
Panie redaktorze, dotknęliśmy bardzo ważnej kwestii. Wtedy, kiedy politycy Konfederacji, kiedy kandydat na prezydenta, pan Mencen, mówi o życiu innych, to jest bardzo odważne. Wtedy, kiedy trzeba zadać sobie pytanie, czy na przykład urodziłoby się dziecko z gwałtu, albo płód, który jest nieodwracalnie uszkodzony, czy w takim przypadku aborcja powinna być dozwolona.
W takim przypadku, o którym pani mówi, w tym drugim przypadku, po orzeczeniu Trybunału, aborcja nie jest legalna.
To są bardzo ważne pytania do każdego kandydata na prezydenta. Do pana Mencena, ale też do pana Nawrockiego, który unika odpowiedzi na pytanie i komentowanie tego, co opowiada pan Mencen. I dlatego to pytanie do pani jest bardzo ważne. Jak pani zachowałaby się, gdyby te sprawy dotyczyły pani? Albo jak zachowałby się pan Mencen, gdyby dotyczyło to jego żony, albo w przyszłości któregoś z jego dzieci? To są bardzo ważne pytania.
Sławomir Mencen był zapytany w dalszym ciągu, jakby
to się decydować o życiu
w rodzinie jego brata. Powiedział, że otoczyłby brat takie dziecko niewątpliwie miłością. Marcelina Zawisza.
Znaczy, ja uważam, że to jest ważne, nie w kontekście tego, żeby pani odpowiedziała indywidualnie, bo my uważamy, jak tu siedzimy tutaj z panią posłanką, że to powinien być wybór kobiety. Wy chcecie zmuszać kobiety do tego, żeby te dzieci urodziły. I w tym się różnimy. My chcemy wolności kobiet wyboru. żeby kobieta mogła zdecydować, co robi w takiej sytuacji. Jeśli jej dziecko ma się urodzić z głęboką niepełnosprawnością, jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, to kobieta ma prawo i powinna to prawo mieć. To wy chcecie je zmuszać. Właśnie
pani,
dlatego...
Jest atakowana kobieta w tym studiu, bo pan redaktor troszkę za daleko, że to nie jest miejsce studio, żeby między kanapkami i dziennikarzami decydować o takich rzeczach.
Ja będę decydował o tym, jakie pytania się zadaje.
Jakie chce pytanie.
Edukujecie kobiety każdego dnia i panu to nie przeszkadza.
Dziwię się, że panie...
A jak w koalicji rządzącej kobiety są bite, to jest dobrze?
Dziwię się, że w ogóle... Sprowadzacie debatę w wyborach prezydenckich, bo tego to się sprowadza, do tematu, i to nie pan Mentzel wołał, tylko pan Stanowski zadał pytanie, więc pan Mentzel po prostu odpowiadał na pytanie.
Kandydat odpowiadał na pytanie,
tak,
to logiczne.
Więc to nie on wywoływał ten temat, a wywołuje go... Nie ucieka, bo akurat byłem na spotkaniach, wielokrotnie tłumaczył, jak to są trudne sprawy, a wy wywołujecie ten temat, bo to nie Rafał Trzaskowski i inni kandydaci lewicowi. A wie pan, dlaczego mówię, że to jest wywoływanie i to jest nieprzyzwoite, bo w roku 2024 nie mieliśmy do czynienia z żadną taką sytuacją. Nie dlatego, że nie było w Polsce gwałtów, bo były. Nie dlatego, że kobiety nie były gwałcone, tylko są dziś inne sposoby. I mogę się zgadzać, nie zgadzać, ale które dają możliwość nie stawania przed tak trudnym wyborem.
No i dlatego odebraliście prawo do antykoncepcji awaryjnej bez recepty.
Podejmuje pewne działania medyczne, można się zgadzać, nie zgadzać.
Michał Kowalski, ostatnie
zdanie. Nie stawiam przed tym dyskusją. A państwo próbujecie z czegoś, co jest zbiorem
pustym. Jeżeli deklaracja kandydata, poważnego kandydata na prezydenta,
prowadzić kluczową oś sporów kampanii prezydenckiej. Jest to nieuczciwe względem inteligentnych.
Jeżeli deklaracja w kluczowej sprawie ważnego kandydata na prezydenta jest dla pana nieistotna, to pozostaniemy w różnicy zdań. Michał Kobosko, ostatnie zdanie.
Pani Bruka nie kandyduje w tych wyborach, więc ja bym nie zadawał, proszę wybaczyć, panie redaktorze, tego typu pytania. Natomiast pan Mentzen kandyduje, mówi rzeczy straszne, mówi rzeczy porażające. Ja nie wiem, czy to, co on powiedział kilka lat temu, ale co jest znane jako piątka Mentzena, czyli nie chcemy w Polsce Żydów, homoseksualistów, aborcji, Unii Europejskiej, podatków. Czy to jest także pogląd pani posłanki, ale przede wszystkim, czy to jest nadal aktualne? To podejście, nazwanie gwałtu w tej rozmowie, którą przywołuję, nieprzyjemnością...
Straszliwą tragedią, przypominam.
Nieprzyjemnością jest skandaliczne. My oczekujemy, że skończy się czas opowiadania tego typu rzeczy przez pana Mentzena zupełnie bezkarnie i porażania nas czasami swoimi poglądami, a zacznie się czas prawdziwy.
Nieprzyjemności gwałt, tylko że taki człowiek jest dla nas nieprzyjemny. Michał Kobosko, Bartosz Kownacki, Agnieszka Pomaska, Anna Bryłka, Marcelina Zawisza. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
Reklama.
RTV Euro AGD. Lepszy dom? To taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 479. Teraz za 369 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz, żeby wyprzedażyło Ci się coś niezwykłego? Jeśli tak, to skorzystaj z wyprzedaży na MGZS i HS. Aż 2 przeglądy w cenie auta, ubezpieczenie za 990 zł i rozszerzone assistance. Komfort nie na chwilę, a na długie lata. W MG tyle się wyprzedażyło. Wyprzedaż rocznika 2024 MG HS, ZS Hybrid Plus i ZS Classic w wyjątkowej ofercie. A teraz otrzymasz dodatkowy rabat do 8000 na model MG HS. Promocja trwa do 31 marca lub do wyczerpania puli pojazdów.
MG. Get more.
W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
Marian, a gdzie mogę kupić
na mediaexpert.pl?
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Polski złoty, własna waluta, to stabilna gospodarka. Wolność, jaką daje gotówka, byś płacił tak jak chcesz. Rosnące rezerwy złota dla bezpieczeństwa naszych dzieci. O to wszystko dba Niezależny Bank Centralny. Dzięki gwarantowanej w Konstytucji niezależności, Narodowy Bank Polski, kierowany przez profesora Adama Glapińskiego, każdego dnia prowadzi odpowiedzialną politykę pieniężną i wzmacnia Twoje bezpieczeństwo finansowe. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Słyszysz?
To bony na 5 zł spadają prosto w ręce klientów Żabki.
Jak to?
Bo teraz za zakupy w Żabce możesz dostać bon 5 zł na kolejne.
A to? Wciąż bony?
A, to moje zakupy.
Zrób zakupy w Żabce i odbierz bon na 5 zł. Do wykorzystania przez kolejne 3 dni na zakupy za minimum 25 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
Renault. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl.
Panie Waskalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
Dzień dobry, tu Beata Lubecka. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Z. Zapewne wiecie, że nasza fundacja pomaga ciężko chorym dzieciom i to nasza wielka duma. Dlatego warto przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz Fundacji Radia Z, która wspiera dzieci takie jak Wojtek.
Mam na imię Wojtek, mam 10 lat, uczę się dobrze mówić.
Przekaż swój 1,5% podatku Fundacji Radia Z. Wejdź na stronę radioz.pl i rozlicz swój PIT.
Po reklamie.
Słuchacie Radia Z, to jest niedziela, 30 dzień marca, jest godzina 10, czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Nie żyje 2 18-latków. Bilans tragicznego trzęsienia ziemi w Mianmie. Niezbędna pomoc humanitarna. Dyżur eksperta w Radiu Z. Temat: kleszczowe zapalenie mózgu.
10.
Tragiczny wypadek w Chełmie na Lubelszczyźnie. Nie żyje 2 18-latków. 19-latek zjechał z drogi, uderzył w latarnię ogrodzenie posesji, po czym samochód zdachował. W środku było 10 młodych osób. Kierowca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a więcej o tym na radioz.pl. Polityczna burza wokół zachodniej granicy Polski. Prezydent Duda pyta premiera Tuska, co zrobi, żeby Niemcy nie odsyłali do nas migrantów. Pytanie wywołało dyskusję. Temat pojawił się także w 7 dniu tygodnia w Radiu Z. Cały czas rozmawiamy o tym z Berlinem. Druga sprawa to zniesienie kontroli przez niemiecką stronę na granicy, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.
Po prostu konkretnie działamy w tej sprawie, żeby Polacy spokojnie mogli przejeżdżać do zachodniej części Europy bez kontroli na granicy. To jest po prostu problem, stoi się w tak jakby strefy Schengen nie było.
Cały program migracyjny w Europie spowodowali Niemcy. Niemcy zaczęli ten problem i Niemcy go rozwiążą.
Dodaje poseł PiSu Bartosz Kownacki, a cały 7 dzień tygodnia jest do posłuchania i zobaczenia na radioz.pl. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Tajlandię. To jednak i tak nieporównywalnie mniej niż w sąsiedniej Mianmie, gdzie było epicentrum wstrząsów. Tu zginęło co najmniej 1600 osób, ale wciąż do wielu zniszczonych miejsc nie dotarły ekipy ratunkowe. Maciej Bąk zbiera doniesienia z Azji, w której części Mianmy sytuacja jest najtrudniejsza.
Zdecydowanie w 1,5-milionowym mieście Mandalay, położonym 17 km od epicentrum wstrząsu, który sięgnął blisko 8 w skali Richtera. Jeden z geologów porównał siłę trzęsienia ziemi